Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest piątek, 13 grudnia. Dziś wspomnienie świętej Łucji, dziewicy i męczennicy. Święto trzeciej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Tematem rozprawki, która jak zawsze jest na końcu programu, jest warunek konieczny skutecznej walki wewnętrznej, okiem świeckiego katolika. Wpierw jednak zapraszam na sprawki. Watykan. Stolica Apostolska usunęła ze swojego publicznie dostępnego kalendarza internetowego pielgrzymkę dla osób LGBTQ i wszystkie inne literki, która miała odbyć się w przyszłym roku z okazji ogłoszonego przez papieża roku jubileuszowego. Ze strony internetowej Watykanu zniknął wpis dotyczący wydarzenia organizowanego w dniach 5 i 6 września roku 2025. Miało ono nosić nazwę Kościół – Dom dla Wszystkich, Chrześcijanie LGBT+, i inne granice egzystencjalne. I miało być zorganizowane z myślą o pielgrzymach LGBT+, ich rodzicach, pracownikach i wszystkich, których przyciągają tęczowe stowarzyszenia. Pielgrzymka była pomysłem jezuity z Bolonii, ojca Pino Piwy. Przedstawił on ten pomysł papieżowi, który wyraził swoją aprobatę. Pielgrzymkę poparli także kardynał Matteo Zuppi, przewodniczący konferencji episkopatu Włoch, oraz ojciec Arturo Sosa, generał jezuitów. Organizacja Namiot Jonatana, stojąca za wydarzeniem, w przeszłości publikowała m.in. wizerunki Chrystusa z tęczową aureolą. Brazylia. Brazylijski Sąd Najwyższy jednogłośnie orzekł, że symbole religijne w przestrzeni publicznej, w tym krucyfiksy, są zgodne z prawem. W opinii sądu odzwierciedlają one kulturowe i chrześcijańskie dziedzictwo kraju, nie naruszając zasady świeckości państwa. Sprawa rozpoczęła się od skargi obywatela Brazylii, który poinformował krajową prokuraturę, że doznał zranienia emocjonalnego w związku z obecnością symboli religijnych w budynkach publicznych. Wówczas prokuratura złożyła w imieniu obywatela pozew, zwracając się z żądaniem usunięcia wszystkich symboli religijnych z budynków federalnych. Pozew został oddalony zarówno przez sąd pierwszej instancji, jak i apelacyjny. Prokuratura złożyła także skargę nadzwyczajną, która nie została uwzględniona. Po wyczerpaniu wszelkich możliwości przedstawiciele prokuratury zwrócili się do Sądu Najwyższego, który podtrzymał wszystkie poprzednie orzeczenia, a jego werdykt jest ostateczny. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych, dawka. Dziś obchodzimy wspomnienie świętej Łucji. Przyszła ona na świat około roku 281 w Syrakuzach, na Sycylii, w bogatej rzymskiej rodzinie. W młodości przeznaczono ją do wyjścia za mąż za młodzieńca z równie szanowanego i zamożnego rodu. W trakcie pielgrzymki do grobu świętej Agaty, Łucja uprosiła zdrowie dla swojej matki. Wówczas ukazała jej się sama święta Agata, przepowiadając jej śmierć męczeńską i nakazując się do niej przygotować. Łucja zrezygnowała wówczas z małżeństwa i złożyła Bogu ślub czystości. W odpowiedzi niedoszły mąż wyjawił władzom jej chrześcijańską wiarę. Skazano ją na liczne tortury. By ją pohańbić, próbowano zaprowadzić ją do zamtuzu, czyli domu publicznego, ale nawet para wołów nie była w stanie jej ruszyć. By się oszpecić, Łucja wydłubała sobie oczy. Następnie próbowano ją spalić na stosie, polewać wrzącym olejem i ściąć. To wszystko okazało się nieskuteczne w zakończeniu życia Łucji. Dopiero gdy przyjęła ostatnie namaszczenie, mogła odejść do wieczności jako męczennica. Imię Łucji wymienia się w kanonie mszy świętej. Jest patronką m.in. ociemniałych. Stany Zjednoczone. Katoliccy biskupi wezwali ustępującego prezydenta pana Joe Bidena, aby jeszcze przed zakończeniem swojej kadencji złagodził wyroki wszystkim przestępcom skazanym na karę śmierci. Biskupi zainaugurowali także akcję wysyłania przez obywateli petycji do Białego Domu w tej sprawie. Obecnie na wykonanie wyroków śmierci czeka w Stanach 40 skazanych. Jak stwierdzili biskupi, prezydent Biden ma niezwykłą okazję, aby promować kwestię godności osoby ludzkiej. Przypomnieli także, że w roku 1974 w demokratycznym głosowaniu większość ówczesnych amerykańskich biskupów opowiedziała się przeciwko karze śmierci. Hierarchowie wskazali także na udrękę skazanych i ich rodzin, nie wspominając przy tym o udręce, jakiej doświadczały ofiary skazanych przestępców. Sprawa amerykańskich skazańców okazuje się być na tyle istotna, że odniósł się do niej sam papież Franciszek. Po modlitwie Anioł Pański 8 grudnia wezwał: módlmy się, aby ich wyrok został złagodzony, zmieniony. Pamiętajmy o tych naszych braciach i siostrach i prośmy Pana, aby wybawił ich od śmierci. To była sprawka czwarta, a po niej reklama. Uwagi warta. Dziś, mój drogi słuchaczu, chcę gorąco polecić Ci wyjątkową pozycję wydawnictwa Tedeum. Wznowiony po latach w nowej, ekskluzywnej szacie graficznej i po ponownej redakcji zbiór kazań arcybiskupa Marcela Lefebvre'a. To niezwykła podróż w nauczanie, duchowość i historię dzieła dokonanego przez założyciela Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X. Jedno z najgłośniejszych kazań arcybiskupa zostało wygłoszone do 11 tysięcy wiernych w roku 1976 w hali Międzynarodowych Targów w Lille. Oto jego fragment. Nie robię nic innego ponad to, co robili wszyscy biskupi w ciągu wielu stuleci. Nie zrobiłem nic innego ponad to, co robiłem podczas 30 lat mojej drogi kapłańskiej i co przyczyniło się do tego, że zostałem biskupem, delegatem apostolskim na Afrykę, co przyczyniło się do tego, że zostałem członkiem głównej komisji przygotowującej II Sobór Watykański i wreszcie asystentem tronu papieskiego. Czego mógłbym sobie jeszcze życzyć jako dowodu na to, że Rzym był zdania, iż moja praca jest pożyteczna dla Kościoła i zbawienia dusz? Ostatnie zaś zapisane słowa umierającego arcybiskupa brzmiały: pewnego dnia prawda wyjdzie na jaw. Nie wiem kiedy, Bóg jeden wie, ale wyjdzie. Do samego końca nie miał wątpliwości co do słuszności obranej drogi. Książka Kazania arcybiskupa Lefebvre'a to pozycja bardzo godna uwagi i polecenia dla każdego, kto chce w sposób rzetelny poznać postać i nauczanie arcybiskupa, które albo są przemilczane, albo co gorsza, jak kiedyś, bardzo zakłamywane. Link do książki z kazaniami arcybiskupa Marcela Lefebvre'a znajdziesz, mój drogi słuchaczu, jak zwykle w opisie tego odcinka. Na kod KAZANIA otrzymasz 10% rabatu na tę pozycję. W opisie zostanie także zamieszczony link do materiału, w którym ksiądz Piotr Świerczek dokładnie prezentuje to nowe wydanie kazań. Redakcja Sprawek Okiem Katolika gorąco poleca. Ponownie Stany Zjednoczone. W niedzielę 8 grudnia prezydent-elekt pan Donald Trump udzielił pierwszego dłuższego po wygranych przez siebie listopadowych wyborach wywiadu. W rozmowie ze stacją telewizyjną NBC pan Trump wśród swoich najważniejszych zadań na najbliższe lata wymienił m.in. niestety kwestię wsparcia programu rozwoju zapłodnienia pozaustrojowego metodą in vitro. Postulat ten został wpisany do programu Partii Republikańskiej w lipcu tego roku. W wywiadzie dla NBC pan Donald Trump stwierdził, że w pewnym sensie jest ojcem procedury in vitro. Panie Donaldzie Trumpie, to bardzo niedobrze. Były i przyszły prezydent poruszył także kwestię pigułek poronnych. Jak stwierdził, nie zamierza ich zakazywać i będzie trzymał się tego, co mówił na ten temat przez ostatnie lata. Warto zaznaczyć, że według rządowych badań w Stanach Zjednoczonych ponad 70% ofiar składanych Molochowi to ofiary składane właśnie za pomocą chemicznych środków poronnych. Polska. Fundacja Edukacyjna Perspektywy, tworząca popularny coroczny ranking polskich szkół średnich, poinformowała o nowym kryterium oceny placówek. Od roku 2026 będzie nim otwartość z wagą 5% do oceny szkoły. Myślę, mój drogi słuchaczu, że już wyczuwasz, o jaką otwartość może chodzić. Jak można przeczytać na stronie fundacji, otwartość odzwierciedlać będzie pozaedukacyjne aspekty działalności szkoły i pokazywać jej aktywność w wymiarze europejskim, na przykład uczestnictwo szkół w programie Erasmus+, a także kształtowanie umiejętności wspólnej realizacji przez uczniów zadań projektowych w oparciu o inicjatywę Zwolnieni z Teorii oraz sukcesy szkół w kształtowaniu postaw przyjaznych, otwartych i tolerancyjnych w oparciu o inicjatywę Szkoły Przyjazne LGBT+, Fundacji Growspace. Wspomniany ranking Fundacji Growspace od tego roku cieszy się również oficjalnym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wyniki rankingu Szkoły Przyjazne LGBT+ zostały w kwietniu zaprezentowane w siedzibie ministerstwa. Siódma sprawka to krótka katechizmu, dawka. Ksiądz Matthias Gaudron, katechizm o kryzysie w Kościele. Rozdział trzeci. Sobór Watykański II. Kiedy odbył się Sobór Watykański II? Sobór Watykański II został otwarty 11 października 1962 roku przez papieża Jana XXIII, a po jego śmierci kontynuowany przez papieża Pawła VI. Zakończył się 8 grudnia 1965 roku. Był to 21 Sobór Powszechny. Największy, jeśli chodzi o liczbę uczestników. Brało w nim bowiem udział ponad 2000 biskupów. Co odróżnia Vaticanum Secundum od wcześniejszych soborów? Sobór Watykański II wyraźnie chciał być tylko soborem duszpasterskim, a więc soborem, który nie rozstrzyga spraw wiary, a jedynie daje duszpasterskie wskazówki dla życia Kościoła. Dlatego zrezygnował on z definiowania dogmatów, a zatem z przysługującej soborowi nieomylności. Jego dokumenty nie są zatem nieomylne. Wszystkie wcześniejsze sobory były zaś soborami dogmatycznymi i podejmowały nieomylnie rozstrzygnięcia w sprawach wiary. Jaką rolę odgrywa sobór w kryzysie Kościoła? Na Soborze Watykańskim II siły liberalne i modernistyczne, które już wcześniej podkopywały Kościół, uzyskały przewagę. Dlatego można powiedzieć, że Vaticanum Secundum było iskrą powodującą wybuch kryzysu w Kościele. Już papież Pius X stwierdził w encyklice Pascendi, że modernizm nie jest wrogiem znajdującym się poza Kościołem, ale że już znalazł on zwolenników wewnątrz Kościoła, choć oni ukrywają swe prawdziwe poglądy. Piusowi X i kolejnym papieżom do Piusa XII udawało się powstrzymywać modernizm, nie mogli go oni jednak rzeczywiście przezwyciężyć. Na przykład encyklika Humani Generis, w której Pius XII potępił neomodernizm tzw. Theologie Nouvelle, była wprawdzie przestrzegana na zewnątrz, ale przez wielu ukrycie nieuwzględniana. Dalej zajmowano się potępionymi tezami, a nawet zachęcano do tego seminarzystów. Jaką rewolucję w Kościele oznacza Sobór, określił jeden z jego przedstawicieli. Kardynał Swenans nakreślił zbieżność między Soborem a rewolucją francuską, mówiąc, że Sobór jest rokiem 1789 w Kościele, a teolog soborowy ojciec Yves Congar porównał go do rewolucji bolszewickiej, mówiąc: Kościół w sposób pokojowy przeprowadził swoją rewolucję październikową. W jaki sposób liberałowie zawładnęli Soborem? Od tego miejsca zaczniemy, mój drogi słuchaczu, w poniedziałek. Ponownie Polska. Prezes Prawa i Sprawiedliwości, pan Jarosław Kaczyński, udzielił wywiadu tygodnikowi Solidarność. W odpowiedzi na pytanie o to, co trzeba wymyślić w roku 2024, stwierdził, że należy spróbować zbudować w sprawach obyczajowych kompromis między myśleniem konserwatywnym a liberalnym. Prezes Kaczyński powiedział: Zdajemy sobie sprawę, że państwo nie powinno zbyt głęboko ingerować w ludzką prywatność. Mamy świadomość, że decyzja Trybunału Konstytucyjnego w sprawie składania ofiar Molochowi naruszała to poczucie i dlatego wywołała tak silny sprzeciw. W PiS jest wielu zwolenników budowania kompromisu i są też zwolennicy znacznie bardziej radykalni niż ja. My się jakoś tam ze sobą dogadamy. Prawdziwym problemem jest porozumienie z tą drugą stroną. Dość niejednoznacznie w kwestii obrony życia wypowiedział się także kandydat PiS na prezydenta, pan Karol Nawrocki. Stwierdził on: Mamy w Polsce ludzi o różnej wrażliwości i wszystkie te wrażliwości są dla mnie ważne. Chciałbym zakończenia wojny polsko-polskiej wokół spraw ideologicznych. Zespół Sprawek Okiem Katolika też bardzo by chciał. byleby nie kosztem kompromisów moralnych. I jeszcze raz Polska. Dr Filip Dąbrowski, ordynator klinicznego oddziału położnictwa i ginekologii w Szpitalu Bielańskim, udzielił wywiadu Gazecie Wyborczej w temacie ofiar składanych Molochowi w jego placówce. To właśnie tam składa się 20% wszystkich ofiar w Polsce. Dr Dąbrowski ocenił, że najczęstszą przyczyną złożenia ofiary jest tak zwane zagrożenie zdrowia psychicznego matki. Coraz częściej dochodzi też do tego, gdy dziecko ma około 20 tygodni i waży około 0,5 kg, a mierzy 20 cm. W przeciwieństwie do krajów zachodu, dzieciom w Polsce nie wstrzykuje się w serce chlorku potasu, a wywołuje sztucznie ich poród. Lekarz żali się także na absurdy prawne, które nakazują złożenie ofiary wyłącznie na oddziale szpitalnym. Według niego można byłoby to bezpiecznie zrobić w poradni i wypuścić pacjentkę do domu. Oczywiście pytanie, bezpiecznie dla kogo? Uśmiechnięta Polska coraz bliżej uśmiechniętej Europy. Pytanie, czy przedstawicielom tej antycywilizacji będzie do śmiechu po śmierci? Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Dzisiejsza rozprawka jest moim osobistym spojrzeniem na walkę wewnętrzną. Ewentualne wnioski dla swojego życia duchowego proszę skonfrontować z własnym rozumem, sumieniem lub księdzem tradycji, gdyż Dawid Mysior nie jest powołany do pracy duszpasterskiej. Chciałem się jednak tym podzielić. Walka wewnętrzna. Czy każdy toczy taką walkę? Moim zdaniem nie. Toczy ją jedynie ten, kto zdaje sobie sprawę, że w ogóle należy z czymś walczyć i że skoro mowa o walce, to musi być i nieprzyjaciel. Na jakim polu bitwy może znaleźć się katolik? Pierwsze to pole bitwy o łaskę uświęcającą. Tę walkę toczą ci, którzy nie radzą sobie z grzechem ciężkim. Z moich obserwacji wynika, że w absolutnie przeważającej większości przypadków walka ta dotyczy czystości. W dzisiejszych czasach zobaczyć nieskromny obraz Full HD czy gorszący film w rozdzielczości 4K jest znacznie łatwiej niż powiedzmy 100 lat temu było choćby spojrzeć na taki rysunek czy słabej jakości zdjęcie. Dziś niestety do 11-12 roku życia przeciętny chłopiec widzi więcej golizny niż kiedyś przeciętny dorosły mężczyzna przez całe życie. Oczywiście można grzeszyć ciężko na wielu innych polach, ale też bądźmy realistami. Na jakich? Bluźnierstwo przeciw Bogu? Świadome zaparcie się wiary? Wstąpienie do jakiejś grupy masońskiej ze świadomością, że to jest masoneria? Może morderstwo? Obmowa? Tak, myślę, że obmowa może być czymś równie częstym jak grzech przeciw czystości. Natomiast drugi rodzaj walki wewnętrznej to ta, gdy jesteśmy w stanie łaski uświęcającej i nie popełniamy grzechu śmiertelnego. Każdy z nas grzeszy. Drobne, niesprostowane na czas kłamstewko. Drobne lub nie, obżarstwo. Alkohol zbyt często. Nie mówię o nadużyciu, gdyż to wrzuca nas w pierwszą kategorię walki z grzechem ciężkim. Głupie treści, seriale, za dużo mediów społecznościowych, egoizm, zaniedbywanie czegoś, trwonienie własnego talentu, wielomówstwo, nieskromna mowa, marnotrawienie czasu. I teraz, mój drogi słuchaczu, chcę podzielić się z Tobą doświadczeniem mojego życia. Pomyślmy, czy wymienione wyżej to są główne problemy, czy raczej objawy innego problemu. Jaki to problem? Jeżeli chodzimy gdzieś, robimy coś, myślimy coś, mówimy coś bez obecności i opieki niepokalanej, wtedy mamy problem. Walka siłą woli z naszymi przywarami jest stratą tej i tak wątłej siły. Gdyby całą siłę woli skierować na przylgnięcie do Maryi, na ukrycie się w jej niepokalanym sercu i błaganie jej, żeby nas stamtąd nie wypuszczała, wtedy dopiero naprawdę podejmiemy walkę z naszą nieskromną mową, zaniedbaniami czy uzależnieniami. Gdy walczymy z nimi sami, nawet krótkotrwałe sukcesy kończą się zwykle krokami w tył. Gdy mamy wadę, pokażmy ją niepokalanej. Spójrz, matko, znowu obgadałem kogoś. Pomóż mi. To niby takie proste? Tak łatwo można rozwiązać swoje problemy? Tak, mój drogi słuchaczu, to jest takie proste. Proste i bardzo trudne. Przeciwieństwem słowa proste nie jest trudne, ale złożone, skomplikowane. Trudne jest przeciwieństwem słowa łatwe. A nikt nie powiedział, że tu cokolwiek będzie łatwe. Jest to więc zatem bardzo proste i najczęściej niezwykle trudne. Oddawanie się Maryi na bieżąco, czynnie, ze świadomością, jest nie tylko trudne, ale wręcz niemożliwe bez nadzwyczajnej łaski. Nie możemy sami z siebie zacząć chodzić wszędzie pod płaszczem Maryi, ale nie stanie się to bez naszego aktu woli. Chcę być oddanym. Pozwól mi. Ja staram się to robić za pomocą czegoś na wzór aktu strzelistego, który brzmi: Maryjo, jestem. Wiem już z doświadczeń, często okupionych cierpieniem, że tylko w ten sposób mogę mieć szansę walki ze swoją upadłą naturą i pokusami. Warto wtedy wybrać sobie jedną wadę do takiej głównej walki, pokazać tę wadę niepokalanej, wyznać, że bez jej pomocy nie damy sobie z tą wadą rady i wtedy zacząć z nią walczyć. Mój drogi słuchaczu, według mnie nigdy nie walcz sam, bo się bardzo pokiereszujesz i zniechęcisz. Uczyń i powtarzaj akt woli, że chcesz być oddanym Maryi. Wtedy postępy duchowe staną się możliwe. Życzę Ci mądrości i odwagi i oddania się Matce. A przy okazji dodam, że codziennie w pracy modlę się o pomoc wielu świętych. Maksymiliana Kolbe proszę o pomoc, aby cała ta praca była choć w małym stopniu na wzór jego pracy, gdy używał mediów do kontrofensywy wobec masonii przez zwiększanie maryjności odbiorców. Oby jak najwięcej Polaków było maryjnymi. Maryjo, posłuż się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz, byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia. Poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej 5-wyrazowy komentarz. A jeżeli chcesz wesprzeć pracę zespołu sprawek okiem katolika finansowo, regularnie na Patronite lub tutaj na YouTubie, albo jednorazowo przez wpłatę najmniejszej chociaż kwoty, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo, bardzo dziękuję i przypominam, że w tę niedzielę, 15 grudnia, zostanie odprawiona kolejna już msza święta tradycyjna w intencji o Boże błogosławieństwo dla wszystkich dobrodziejów naszej pracy. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia i całego weekendu. Święta Łucjo, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do zobaczenia w dzisiejszym programie Sprawki Okiem Katolika Ekstra. Do przeczytania na www.sprawki.pl i do usłyszenia w poniedziałek rano. Zostań z Panem Bogiem.